Jak przebiegała dyskusja na temat nowelizacji ustawy o IPN-ie, ta dyskusja w Senacie?
No, jak zwykle w Senacie długo, bardzo szczegółowo, dokładnie, burzliwie, natomiast finał był taki, jak zapowiadaliśmy już wcześniej, to znaczy przyjęliśmy tą nowelę bez poprawek.
Czy marszałek Senatu zdradzał senatorom kulisy rozmowy z ambasadorem Izraela?
Nie, nie było na ten temat rozmowy. Wczoraj pan marszałek miał szczególnie aktywny dzień. Późno wieczorem jeszcze z tego, co nam wiadomo, trwała narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. No, wiadomo było, że atmosfera wokół tej ustawy, wokół tej sprawy robi się z godziny na godzinę coraz bardziej gorąca. Widać wyraźnie, że ta sprawa została wpisana w dużo szerszy kontekst międzynarodowy, polityki zagranicznej, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych. No ja muszę powiedzieć, że ta sytuacja zdecydowanie nas zaskoczyła. Myśmy się nie spodziewali, że w takiej atmosferze będziemy musieli procedować tą ustawę. No ale niezależnie od tej atmosfery, tak jak mówiłem wcześniej, cel był jeden. Przyjąć wreszcie tą nowelizację i doprowadzić do takiej sytuacji, że państwo polskie wreszcie będzie miało kolejny bardzo ważny instrument prawny do ochrony dobrego imienia Polski, do ochrony dobrego imienia Polaków, jak również do walki o prawdę, prawdę historyczną w tym bardzo dla nas również ważnym i bardzo newralgicznym zakresie.
Czy opozycja namawiała do tego, żeby odrzucić nowelizację, czy do tego, żeby zdefiniować bardziej precyzyjnie słowa, które są w tej nowelizacji używane? To znaczy, o co chodzi, żebyśmy mogli od razu odpowiedzieć, o co nam chodzi?
No właśnie, zachowanie opozycji jest tutaj bardzo dwuznaczne i niekonsekwentne, wręcz bym powiedział wewnętrznie sprzeczne, bo z jednej strony oczywiście podnoszone były głosy na temat tego, że ta ustawa wymaga pewnych poprawek, były bardzo szczegółowe dywagacje. Zresztą tutaj na marginesie muszę powiedzieć, że tutaj nie po raz pierwszy, ale może przy okazji tej ustawy szczególnie wychodzi takie bardzo wyidealizowane i w gruncie rzeczy realizowane w złej wierze oczekiwanie, że można stworzyć jakąś doskonałą, jakąś super perfekcyjną, jednoznaczną ustawę. Takich ustaw po prostu nie ma. Nigdy nie unikniemy od pewnych interpretacji, od pewnych słów o charakterze ocennym, ale to jakby jedna strona medalu. A druga była taka, że padły również wnioski wprost o odrzucenie tej ustawy. A następnie no już sam wynik głosowania pokazał, że Platforma Obywatelska z wyjątkiem bodajże tylko senatora Rulewskiego no głosowała przeciwko tej ustawie. W związku z tym no znów widać, że intencje Platformy Obywatelskiej były takie, żeby wpisać się w te negatywnie właśnie w ten kontekst międzynarodowy, zagraniczny, który tutaj wokół tej ustawy wykreowano.
A pan patrząc na ustawę okiem prawnika uważa, że jest zbliżona do ideału? Te słowa, które są w tej ustawie użyte, są na tyle precyzyjne, na ile mogą być precyzyjne?
Ja myślę, że naprawdę tutaj większej precyzji sformułowań nie jesteśmy w stanie osiągnąć i tutaj nie o taką, tak naprawdę nie o tą precyzję chodzi, ale o to, jeszcze raz powtarzam, żeby państwo polskie miało szereg instrumentów, zarówno politycznych, jak i prawnych, ażeby realizować swoje cele, cele obrony swojego dobrego imienia i cele walki o prawdę historyczną. Myśmy tą dyskusję o słowach, jeszcze raz mówię, toczyli bardzo długo. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj bardzo często podkreślali, że podobne sformułowania zawarte są również w ustawach innych państw, chociażby w Izraelu. I dlatego no, No naprawdę, naprawdę tutaj nie o te słowa chodzi. Tutaj bardzo często jeszcze pojawiało się nawiązanie do tych wszystkich przepisów, które na poziomie prawa międzynarodowego walczą z tak zwanym kłamstwem oświęcimskim. Tutaj te konstrukcje naprawdę są analogiczne, bardzo podobne, a przecież widzimy, że walka z kłamstwem oświęcimskim na poziomie międzynarodowym jest bardzo skutecznie realizowana. Ale to nie jest przecież tylko kwestia tych konkretnych sformułowań, ale pewnego mechanizmu dużo szerszego, no i dobrej woli poszczególnych państw.
Opozycja chciała, niektórzy pewno senatorowie opozycji chcieli po prostu zawężenia tego sformułowania do stwierdzenia, że karane jest wypowiedzenie zdania polskie obozy koncentracyjne.
No właśnie, ale to byłaby tylko część tej problematyki. Myśmy tego zawężenia nie chcieli. My uważamy, że tutaj jest potrzebne szersze podejście. Natomiast kompletnie nietrafne były te wszystkie zarzuty i one nie pojawiają się tylko w Senacie, ale one właśnie, co gorsza, pojawiają się w tej przestrzeni międzynarodowej w tym momencie, że oto nasza ustawa ograniczy czy uniemożliwi chociażby badania naukowe w tym zakresie, publicystykę naukową czy jakąś działalność artystyczną. Tutaj nie ma takiego zagrożenia, bo są konkretne przepisy, które właśnie stosowanie ustawy z tej działalności wyłączają.
Ale wiemy, że czasami trzeba pisać tak ustawy, żeby dla komentatora ze złą wolą ograniczyć jego możliwości interpretacyjne. To, co się pojawiło w domenie publicznej w Izraelu, no to właśnie jest, że nie będzie można powiedzieć niczego złego na temat zachowania jakiegokolwiek Polaka w czasie II wojny światowej, a wtedy to oczywiście będzie ingerencja w historyczne fakty.
No tak, i to jest kolejne nieporozumienie, takie bym powiedział wręcz fundamentalne niezrozumienie przepisów tej ustawy, bo przecież ta ustawa nie odnosi się do sytuacji jednostkowych, do jakichś czynów pojedynczych osób, czy nawet jakichś grup osób. My wyraźnie zapisaliśmy w ustawie, że ona dotyczy narodu i państwa polskiego, a więc takich wypowiedzi, które uderzają w całą tą zbiorowość, naród lub państwo. Więc jak najbardziej nadal jest możliwa krytyczna, rzetelna, pogłębiona analiza poszczególnych wydarzeń, poszczególnych czynów. I tutaj nic się nie zmienia. Ja właśnie jestem bardzo zdziwiony, że tego typu narracja została tak mocno podchwycona w tej publicystyce zagranicznej, no bo ona świadczy o tym, że mimo to, że ta ustawa od ponad chyba półtora roku była znana, ten projekt ustawy był znany ujawniony społeczności międzynarodowej, no to po prostu nikt się tak do końca nad tą ustawą nie pochylił, a teraz jest dzielenie włosa na czworo.
Bo może ten dzień, kiedy przegłosowano tą ustawę, był dniem niefortunnym, a może był wybrany z premedytacją, to tego nie wiem, bo to było w przeddzień obchodów 74. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, które to data jest bardzo ważną datą wpisaną w historię świata.
No tak, tutaj rzeczywiście można dyskutować, czy taki, a nie inny moment był optymalny. No ja jako senator tutaj niewielki na to wpływ mam. Jesteśmy tutaj podlegamy pewnemu kalendarzowi legislacyjnemu. Do nas ustawa przychodzi z Sejmu i mamy konkretne konstytucyjne terminy na jej rozpatrzenie. Natomiast też no, zwracam uwagę na to, że jeszcze się chyba nigdy nie zdarzyło, żeby w trakcie obchodów rocznicowych w Auschwitz-Birkenau padły takie mocne i bardzo polityczne słowa ze strony ambasadora Izraela w Polsce. To także można powiedzieć, że tutaj no, po obu stronach takiej delikatności i subtelności zabrakło. Natomiast no, my cały czas wykazujemy dobrą wolę. Wszyscy nasi czołowi przedstawiciele państwa polskiego, Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że nadal jesteśmy skłonni do tego, żeby cierpliwie prawdziwą treść tej ustawy wyjaśniać na forum również międzynarodowym, natomiast no, nie było mowy o tym, ażebyśmy się cofali, czy pod taką presją wprowadzali pod dyktando zmiany w tej ustawie.
Druga część tej, ważna część tej nowelizacji dotyczy Ukrainy i zbrodni ukraińskich skierowanych przeciwko Polakom, szczególnie mieszkającym na Wołyniu, ale tam są daty. Rok 25 i rok 50. Dlaczego od 25 roku do 50 roku? Dlaczego te daty są określone tak?
Właśnie tutaj, szczerze mówiąc, ta sprawa jakoś dokładnie nie została w trakcie debaty wyjaśniona. Pan minister Jaki tutaj zdecydowanie podkreślał, że nie był do końca zadowolony, że tutaj te uregulowania dotyczące zbrodni ukraińskich znalazły się w tej ustawie. Jego celem, jego ambicją było ograniczenie się do tych kwestii związanych z działalnością Niemiec nazistowskich. Natomiast no tutaj głosowanie w Sejmie spowodowało to, że rzeczywiście te sprawy zostały włączone. Ja też stoję na stanowisku, że niezależnie od tego, ażeby tymi sprawami również w bardzo zdecydowany sposób i stanowczy się zajmować, bo to jest również taka, bym powiedział, ciemna plama w naszej polityce historycznej, to jednak no, kwestie tych zbrodni związanych z działalnością Niemiec nazistowskich są bardzo specyficzne i trzeba by było zajmować się nimi osobno. Dlatego no, muszę powiedzieć, że ta sprawa tutaj niejako była traktowana jako taki wątek poboczny.
Ale wątek poboczny dla nas, dla Ukraińców, pewno wątek bardziej istotny. A kto przygotował ten fragment nowelizacji ustawy? Czy to w IPN?
No właśnie, z tego, co mówił wczoraj pan minister Jaki, to był na etapie procedowania taki, bym powiedział, taka poprawka poselska. Tam zdaje się stał za tym również posłowie klubu Kukiz 15. No tak to zostało połączone, tak to zostało zrobione. No, niemniej już komentować, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast no, dyskusja w Senacie jednak koncentrowała się głównie na tych postanowieniach dotyczących, jeszcze raz podkreślam, tych spraw związanych ze zbrodniami Niemiec hitlerowskich.
I zauważył pan senator, ile mamy frontów otworzonych w tej chwili z Komisją Europejską, z Niemcami, z Izraelem, z Ukrainą, z Rosją i właściwie gdzieś tlący się konflikt z Litwą. Ten konflikt z Litwą, z Ukrainą, z Izraelem to są konflikty historyczne. Z Rosją w konflikt historyczno-współczesny, z Niemcami historyczno-współczesny, z Komisją Europejską współczesny. Poradzimy sobie z tymi wszystkimi konfliktami, czy nie?
Myślę, że musimy sobie poradzić. No, nie jestem oczywiście z tego zadowolony, natomiast no, to jest z jednej strony pewna smutna konsekwencja no, bardzo licznych zaniedbań z polityki państwa polskiego ostatnich lat w tym zakresie. Myśmy jednak dla takiego fałszywego poczucia świętego spokoju odpuszczali stanowczą taką, bym powiedział, pryncypialne podejście państwa polskiego w tych sprawach. No i to się niestety teraz mści, bo to zawsze jest tak, że to się nawarstwia i w pewnym momencie rusza pewnego rodzaju lawina. Natomiast Myślę, że w większości jednak te sprawy są mocno w tym momencie wyolbrzymione, zdecydowane, zdemonizowane. No teraz oczywiście wielki wysiłek dyplomatyczny całego państwa polskiego, ażeby te sprawy uspokoić. Ja jednak też myślę, że chociażby przedwyborcza sytuacja w Izraelu ma na to wpływ. W związku z tym nad niektórymi rzeczami nie jesteśmy w stanie zapanować. Niektóre rzeczy trzeba też odpowiednio cierpliwie i spokojnie przeczekać. Ja się cieszę, że ta ustawa w takim kształcie została już przez Senat uchwalona. Teraz inicjatywa należy do pana prezydenta. Spodziewam się również szybkiego podpisu, mądrego uzasadnienia, więc myślę, że ta sytuacja będzie się spokojnie, stopniowo jednak teraz...
Że prezydent nie ugnie się pod głosem 6 amerykańskich kongresmenów, którzy zaapelowali do prezydenta Dudy, żeby zawetował ustawę.
No nie, no na pewno przed tego typu głosami pan prezydent się nie ugnie. Jesteśmy suwerennym państwem. Sześciu kongresmenów może mieć na ten temat swoje zdanie, podobnie jak również niejednokrotnie bardzo specyficzne i oryginalne zdanie mogą mieć pojedynczy posłowie innych państw czy państwa polskiego w sprawach zagranicznych. No tutaj liczy się zdanie większości parlamentarnej, politycznej i myślę, że również w większości polskiego narodu, który na taką ustawę od lat czekał.
To na zakończenie o regulaminie prac Senatu, o sprawie senatora Koguta. Coś tu się zmieniło? Coś tu się w tej sprawie wydarzyło?
No tak, zmieniliśmy zgodnie z obietnicą daną przez pana marszałka Senatu po tym nieszczęsnym, mogę powiedzieć, z mojej perspektywy głosowaniu nad wnioskiem o zgodę na aresztowanie i zatrzymanie senatora Koguta, z głosowaniem, które wywołało niezadowolenie w gronie naszych wyborców, również w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak postulował pan marszałek Karczewski, zlikwidowaliśmy po prostu tajność głosowania w sprawach personalnych w Senacie. W tym momencie te wszystkie sprawy będą głosowane w trybie jawnym, podobnie jak w Sejmie. Ja wczoraj występowałem w tej sprawie z mównicy senackiej, argumentowałem, że to rozwiązanie, które było do tej pory, ta tajność głosowania już jest jakimś takim pewnym archaizmem, nie wytrzymuje próby czasu. W systemach demokratycznych, współczesnych jedną z najważniejszych wartości jest jawność, jest transparentność. No nasi wyborcy muszą po prostu mieć pełen dostęp do informacji o tym, jak my głosujemy, również w tych właśnie takich sprawach dotyczących nas nawzajem, sprawach, które niewątpliwie nie są dla senatorów łatwe.
Pan jest liderem Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie?
Tak.
Kto będzie kandydował, kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich w mieście w Krakowie?
No, na razie decyzji nie ma. Ja jestem w takiej trudnej sytuacji, dlatego że już od dłuższego czasu jestem o tą sprawę pytany, a wydaje mi się, że zdecydowanie za wcześnie zaczęliśmy rozmawiać o kandydatach. Na razie sytuacja jest taka, że partia zleciła takie profesjonalne, bardzo pogłębione sondaże w dużych miastach, również w Krakowie, i tam pojawia się kilka nazwisk, między innymi nazwisko pani Małgorzaty Wasserman, które było od dłuższego czasu w tym kontekście wymieniane. Jedyne, co mogę na ten temat w tym momencie powiedzieć, to że te wyniki sondażowe są dla nas bardzo dobre. To znaczy, że Kraków należy do tych miast, w których Prawo i Sprawiedliwość ma na tyle duże poparcie, że rzeczywiście są realne szanse na to, ażeby wygrać z panem prezydentem Majchrowskim. Ale pan prezydent Majchrowski jeszcze też do końca nie określił się, czy będzie kandydował. W związku z tym musimy się jeszcze uzbroić, podejrzewam, przynajmniej kilka tygodni cierpliwości. Te decyzje będą zapadały w odpowiednim czasie.
Senator Marek Pęk, senator Prawa i Sprawiedliwości, lider Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.